Rozpoczynamy dzisiaj cykl, który zakończy tegoroczną edycję Festiwalu Niepodległości. Jak Państwo wiecie, w tym roku rozmawiamy o kresach. Głównie rozważamy ten taki wątek terytorialny niepodległości, a w związku z polską historią, no, rozważając ten aspekt terytorialny, trudno nie zahaczyć o okresy. Ich znaczenie dla polskiej państwowości i kultury to jest temat przewodni drugiego Festiwalu Niepodległości. Dziś rozpoczynamy prezentacją multimedialną naszego gościa, pana Tomasza Kuby-Kozłowskiego. Serdecznie witam, panie Tomaszu. Pan Tomasz jest pracownikiem Domu Spotkań z Historią, instytucji samorządowej Warszawy, tak, miasta stołecznego Warszawy. Tak. Za chwilę zresztą pan to rozwinie. Jest również inicjatorem czegoś, co też pewnie rozwinie, Warszawskiej Inicjatywy Kresowej. No, od wielu, wielu lat jest popularyzatorem informacji o dziedzictwie polskich kresów. Między innymi autorem w sumie już blisko 80 prezentacji multimedialnych, z których jedną właśnie dzisiaj będziemy mogli się zapoznać. Bardzo serdecznie go jeszcze raz witam i dziękuję za przybycie, oddając mu mikrofon.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to zaszczyt być w takim mieście jak Tarnów. Muszę powiedzieć, że to można powiedzieć powrót sentymentalny, bo no, lekko licząc 30 lat temu z okładem ściągnęła mnie tutaj druhna Maria Rzychowska, a dokładniej rzecz biorąc znakomita wystawa urządzona w 70-lecie harcerstwa polskiego, która rozpoczynała jako pierwsza cały tur wystaw poświęconych 70-leciu harcerstwa. Wówczas przyjeżdżaliśmy podpatrywać, jak to zrobił Tarnów, bo Tarnów, jak Państwo wiedzą, przynajmniej kilka razy był naprawdę pierwszy. O tym zresztą pewnie jeszcze będzie okazja mówić jutro, a ja dzisiaj chcę Państwa rzeczywiście zaprosić na taką prezentację multimedialną Kresowy Tygiel Narodów, Religii i Kultur, czyli Unia tu już była. Jeśli Państwo pozwolą, to na początek kilka informacji o tym, kogo reprezentuję i co się z tym wiąże. Potem prezentacja, potem jeszcze może parę słów o albumie, który przywieźliśmy ze sobą. Proszę Państwa, tak się składa, że jutro będę miał okazję już w postaci warsztatowej ten sam wątek przedstawić młodzieży tarnowskiej w pierwszym liceum imienia Brodzińskiego. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze będzie czuł niedosyt, to mamy spotkanie jutro po południu, też o 17 z panem doktorem Naleźniakiem z Krakowa, a ja spróbuję podczas tego spotkania taką malutką, pikantną i kontrowersyjną cegiełkę dodać, jeśli Państwo tylko pozwolą. Proszę Państwa, ta pikantna cegiełka będzie się nazywała Listopadowe rozrachunki wokół mitu obrony Lwowa. Już Państwu cierpnie skóra na grzbiecie, ale wszystko wytłumaczę jutro. Proszę Państwa, reprezentuję Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Nazywa się Dom Spotkań z Historią. Mieści się w samym centrum przy krakowskim przedmieściu przy ulicy Karowej koło hotelu Bristol. Istnieje od 7 lat i jest dedykowany upowszechnianiu wiedzy o historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Organizujemy rozmaitego typu wystawy, zarówno w samym Domu Spotkań z Historią, jak i wystawy plenerowe. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży wszystkich pokoleń, bo od przedszkola do studentów, oczywiście dedykowane historii. Dom spotkań nie jest archiwum, nie jest muzeum, nie ma własnych zbiorów. Ma jeden własny zbiór. Archiwum historii mówionej to ponad 4,5 tysiąca nagrań, relacji świadków historii. Niektóre z nich kilkunastogodzinne. Malutkie fragmenty tego znajdą Państwo na stronie Archiwum Historii Mówionej, a całość jest do usłyszenia na Karowej. Jako do niedawna jedyne miejsce w Polsce udostępnialiśmy online dostęp do największej bazy relacji dotyczącej Żydów i Holokaustu zebranej przez Fundację Spielberga. W tej chwili drugie takie miejsce w Polsce, w którym można korzystać z tej bazy, znajduje się w nowo utworzonym Muzeum Żydów Polskich. Na stronach internetowych prowadziliśmy przez kilka lat serwis fotohistoria.pl, udostępniając tysiące zdjęć z historii najnowszej. Szczegóły znajdą Państwo dotyczące tego, co robimy na stronie www.dshwaw.pl. To jest mniej więcej codziennie praktycznie jakieś spotkanie, prezentacja, prelekcja, dyskusja, promocja książki, wieczór autorski. Rzeczywiście wydarzenie goni wydarzenie. Ja od kilku lat mam przyjemność w Domu Spotkań z Historią prowadzić jednoosobowo program dedykowany dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kresów, który nazywa się Warszawska Inicjatywa Kresowa, a który w dużej mierze opiera się na gromadzonym, prywatnym, bardzo dużym zbiorze materiałów dotyczących Kresów. To dzisiaj jest ponad 30 tysięcy obiektów. Blisko 800 z tego zbioru znalazło się w albumie Świat Kresów. Te materiały pozwalają mi zabierać co miesiąc widownię w Warszawie na spotkania z kresami, na takie prezentacje multimedialne, zawsze w trzecią środę miesiąca. Od 7 już lat robimy premierę nowego odcinka z serii opowieści z Kresów, poruszając się ruchem konika szachowego po całych Kresach, od Połągi nad Bałtykiem przez Wileńszczyznę, Nowogródczyznę, Polesie, Wołyń, po Małopolskę Wschodnią, ale także sięgając do tematów wychodzących poza granice II Rzeczypospolitej. Były zatem i prezentacje o Berdyczowie, o Żytomierzu, o Mińsku, o wielu innych miejscach z Kresów. Te prezentacje to taka, można powiedzieć, wizytówka programu Warszawskiej Inicjatywy Kresowej. Rzeczywiście nazbierało się ich już w tej chwili, no już dobrze nawet ponad 80, ale to nie jedyny fragment naszej działalności. Innym jest cykl Kino Kresowe, w którym pokazaliśmy 100 kilkadziesiąt filmów poświęconych Kresom. Organizujemy cyklicznie promocję książek dedykowanych Kresom. Organizowaliśmy i organizujemy spotkania z udziałem środowisk kresowych. Organizowaliśmy także wystawy dedykowane Kresom. Największa z nich, Świat Kresów, plenerowa i po części w Domu Spotkań z Historią, miała miejsce w 2008 roku. A efektem tej wystawy były późniejsze publikacje. Ostatnia, największa, to album Świat Kresów, o którym jeszcze będę miał okazję na koniec parę słów powiedzieć. Proszę Państwa, w tym roku, okrągłą 70. rocznicę apogeum zbrodni ludobójstwa dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu, pochylaliśmy się w sposób szczególny nad tym wszystkim, co stało się na Kresach w 1943 roku. Ja chciałbym natomiast zabrać Państwa na Kresy lat końca XIX wieku, początku wieku XX, jeszcze sprzed tej traumy, która przykryła nam jak takim całunem obraz Kresów z tamtej epoki. Nie będzie to obraz całkowicie obiektywny, bowiem do tej prezentacji wybrałem tylko niektóre wątki. Chciałem Państwu pokazać także i to, co z tych kresów do dzisiaj zachowuje aktualność, ale o tym już za chwilę. Proszę Państwa, jedna z najlepszych polskich autorek dwudziestolecia międzywojennego, Zofia Kossak, Szczucka, później po mężu, w swojej debiutanckiej powieści, a właściwie relacji Pożoga, poświęconej utracie ziem na Wołyniu, na tych dalekich, bezkresnych, wołyńskich terytoriach, które przypadły później Rosji Sowieckiej, pisała takie słowa. Kresy, bogate, stare, piękne słowo. Jest w nim obszar i przestrzenność, bezkres równin falujących, oddalenie od świata i wicher stepowy. Dla każdego z tamtej strony zawiera w sobie treść ojczystej ziemi, jej barwę, kształty i wolę. Na całym świecie kresy czy kolonie, kraj szeroki, rozległy, daleki czy bliski, stanowiący wolne pole dla ekspansji, jest dla państwa największym bogactwem i skarbem. Stamtąd przychodzi do macierzy nowy żywioł ludzki, pełen energii i zdrowia. Tam się rodzą typy zuchwałe, uparte, umiejące chcieć i działać. O tych typach pisze we wstępie do albumu, ale to inny wątek. Stamtąd przychodzą surowce i szeroki młody oddech. To bardzo piękna jedna z definicji kresów. Niemniej jednak fałszywa, bo Zofia Kossak w jednym się myliła. Kresy w tym rozumieniu, w jakim my go używamy, dla określenia rozległych wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, nie są starymi polskim słowem. W tym rozumieniu do polszczyzny zawitały dopiero w XIX wieku i to w największej mierze za sprawą tego oto poematu rycerskiego Mohort, w którym po raz pierwszy tak na dobrą sprawę w literaturze termin kresy, rycerz kresowy zostały użyte. A to wszystko za sprawą najwybitniejszego polskiego geografa tamtej epoki, bo my zapominamy, że Wincenty Ferreriusz Jakub Pol, a jego mam na myśli, był przede wszystkim wielkim geografem, a dopiero potem wielkim poetą. Przypomnijmy, że to on był twórcą drugiej na świecie nowożytnej katedry geografii. Pierwsza powstała w Berlinie, drugą Pol utworzył w Krakowie. I że to on był autorem liczącej kilkanaście tomów monumentalnej geografii i etnografii Polski, którą napisał w latach 30. XIX wieku, jeżdżąc po całym obszarze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, ale Pol miał straszliwego pecha. W czasie słynnej rabacji chłopskiej w 1846 roku dzieło jego życia spłonęło. W rezultacie Pol pozostał w naszej pamięci jako poeta, a właściwie nie pozostał, bo po 1945 roku dostał się na indeks autorów niechcianych, niepożądanych, niewydawanych i z czwartego wieszcza narodowego, którym jeszcze często takim tytułem określano go w XIX wieku, stał się autorem całkowicie zapomnianym. Warto z tej twórczości przypomnieć jedną z najważniejszych jego prac, słynny poemat Pieśń o ziemi naszej, wielokrotnie wydawany, który przed I wojną światową kształtował tak naprawdę wiedzę i wyobraźnię setek tysięcy Polaków o tym, jak wyglądała Rzeczypospolita i jak pewnie będzie wyglądać, jak już odzyska niepodległość. Bo to, co zrobił Pol, to zrobił poetycki przewodnik po ziemiach I Rzeczypospolitej. I to znakomite słowa z inwokacji do pieśni o ziemi naszej, tak strasznie zapomnianej, mogłyby być mottem dzisiejszej prezentacji. Pytał Wincenty Pol, a czy znasz ty, bracie młody, te pokrewne twoje rody, tych górali i Litwinów, i Żmudź Świętą, i Rusinów, a czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody, z czego słyną, kędy giną, w jakim kraju i Dunaju? po czym natychmiast zabierał czytelnika w tę podróż po ziemiach Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, tu musimy dokonać istotnego uzupełnienia. My dzisiaj używamy terminu kresy w zupełnie innym znaczeniu, niż używali go jeszcze niektórzy nasi rodzice i nasi dziadkowie. To jest mapa, która została wydana w 1939 roku w roczniku ziem wschodnich. Bo w II Rzeczypospolitej rozległe wschodnie obszary państwa polskiego to były ziemie wschodnie Rzeczypospolitej, a nie żadne kresy. Kresami było to, co pozostało po traktacie ryskim na wschodzie. To dalekie Podole, ten daleki Wołyń, ta Mińszczyzna, te fragmenty Inflant czy Żmudź, to ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej. Te 7 województw, licząc od północy Wileńskie, Nowogródzkie, Poleskie, Wołyńskie, Tarnopolskie, Stanisławowskie i Lwowskie, to formalnie rzecz biorąc były ziemie wschodnie. Kiedy po II wojnie światowej jak nożem ciachnięto 48% terytorium Rzeczypospolitej, przepychając nas na zachód, zaczęliśmy te ziemie od Wilna po Lwów i Stanisławów nazywać kresami. To jest oczywiście pewnego rodzaju uproszczenie, bo o tych dalszych kresach to już najstarsi Polacy nie pamiętają. Gdyby mojej mamy urodzonej we Lwowie ktoś powiedział, że ona jest na kresach urodzona, to ona by powiedziała: ta pani, gdzie ja jestem? Ja jestem ze Lwowa, z jakich kresów? To centrum Polski jest, a nie żadne kresy. To, proszę Państwa, ważne rozróżnienie. No dobrze, ale skoro mówimy termin, używamy tego terminu kresy w tym najszerszym obiegowym rozumieniu tego słowa, odnoszący się i do tych ziem II Rzeczypospolitej, i do tych dalszych, to trzeba przypomnieć, że to jest przede wszystkim obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego. I to dzięki unii zawartej przez Królestwo z Wielkim Księstwem Litewskim na tamtych ziemiach się w ogóle znaleźliśmy. To jest przede wszystkim dawna Litwa i dawna Ruś, nie mylić broń Boże z Rosją, późniejsza Ukraina. Dawna Ruś, która po Unii Lubelskiej weszła w skład Królestwa Polskiego, to w znacznej mierze jest, proszę Państwa, owe kresy, obszar tych 462 km kwadratowych, które przypadły Rosji w wyniku zaborów. Proszę popatrzeć, ta mapa bardzo dobrze przypomina niewielki stosunkowo terytorialnie zabór austriacki, Galicję Państwu doskonale znaną, i te gigantyczne obszary zajęte przez Rosję carską bez Królestwa Polskiego. To te 9 guberni utworzonych na zajętych terenach, tak zwanych ziem przyłączonych, i Królestwo Polskie. Czasem zadaję pytanie uczniom, wyciągając oryginał tej mapy, który mierzy ponad 1,5 metra wysokości, by spróbowali na tej mapie znaleźć Warszawę. Szukają gdzieś tutaj w środku, a Warszawa ledwie mieści się na lewym marginesie, bo ta mapa też pokazuje znakomicie perspektywę. Przez kilka lat, kilkaset lat wzrok z korony, z Warszawy, ze stolicy kierowaliśmy ku wschodnim, bezmiernym obszarom Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, warto byłoby tutaj się cofnąć do momentu, kiedy te ziemie wchodzą w obręb tworzącego się wspólnego państwa. Przypomnijmy, że w tym roku w październiku, 2 października, minęła 600. rocznica słynnej Unii Horodelskiej wiążącej Litwę z koroną. I to wówczas, proszę Państwa, nasi przodkowie 600 lat temu obok oficjalnego dokumentu podpisali preambułę. Jeden z najpiękniejszych tekstów średniowiecznej Europy. Tylko my jak te ciemne barany, mając taką perełkę w naszej literaturze, ani o tym nie wiemy, ani się tego nie uczymy. Tak pisali nasi przodkowie. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Wiadomo wszystkim, że nie dostąpi łaski zbawienia, kto nie będzie wspierany tajemnicą miłości, która nie działa opacznie, która promienieje własną dobrotą, zwaśnionych godzi, pokłóconych łączy, odmienia nienawiście, uśmierza gniewy i dodaje wszystkim pokarm pokoju. Rozproszone zbiera, znękane krzepi, nierówne gładzi, krzywe prostuje, wszystkie cnoty wspomaga, a żadnej nie szkodzi. Miłuje wszystko, jeśli kto pod jej skrzydła się schroni, znajdzie bezpieczeństwo i nie będzie się obawiał znikąd napadu. Przez nią, czytaj, przez tę miłość, prawa się tworzą, królestwa rządzą, miasta porządkują i stan Rzeczypospolitej do najlepszego końca dochodzi. Ona się we wszystkich cnotach wybornie mieści, a kto nią pogardzi, kto pogardzi miłością, ten wszystko straci. Dlaczego nie znajdą Państwo tego tekstu w żadnym polskim podręczniku, na żadnym poziomie? Dlaczego? Może gdybyśmy na takich tekstach byli wychowywani, mniej byłoby w nas jadu i nienawiści. Myśmy, proszę Państwa, kilka lat temu w Europie pisali preambułę do największego gniotu, jakim była Konstytucja Unii Europejskiej. Preambuła była równie gniotowata. Nie znalazł się wówczas w Rzeczypospolitej ani jeden polityk, który by przypomniał, że 600 lat temu w tej części Europy napisaliśmy preambułę, którą jak perłę przed wieprze powinniśmy rzucić całej Europie. Ale my nie rzucamy, bo my jej nie znamy. Proszę Państwa, dla tych wszystkich, którzy surfują w internecie, niech zajrzą do angielskiej Wikipedii, czyli największej, najpopularniejszej encyklopedii internetowej pod datę 1429 rok. Znajdą tam Państwo dzienne daty bitew, które toczą Francuzi i Anglicy. Znajdą Państwo informacje o Joannie d'Arc, która prowadzi swoje zastępy na Orlean. Znajdą Państwo, ba, nawet informacje o tym, że pożar spalił miasto Turku, dzisiaj Estonia. Ale nie znajdą Państwo ani jednej wzmianki, że w tym 429 roku w ówczesnej Europie 3/4 koronowanych głów kontynentu spotyka się w miejscowości Łuck nad Styrem na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przy tej okazji mała dygresja. My dzisiaj patrząc na Litwę patrzymy z lekceważeniem i pogardą. Malutki, nędzny kraj, który podskakuje Wielkiej Polsce. Ale przypomnijmy, że były takie czasy, kiedy Wielkie Księstwo Litewskie biło nas terytorialnie parę razy na głowę. A z tej Unii odnieśliśmy gigantyczne korzyści, wędrując na owe kresy. Ale wróćmy do tego roku 1429, proszę Państwa. To tu, w Łucku nad Styrem, w nieistniejącym już zamku, który tak mniej więcej wyglądał, to jest animacja komputerowa, spotykają się Wielki Książę Litewski, który jest gospodarzem tego spotkania, i Król Polski, czyli Witold i Jagiełło, a na ich zaproszenie przybywają Król Niemiec, Węgier, Czech i Książę Luksemburga, Zygmunt Luksemburski. Król Norwegii, Danii i Szwecji, całej Skandynawii, Erik Pomorski. Wielki Książę Moskiewski, Wasyl Ślepy. Wielcy Mistrzowie Zakonu Krzyżackiego i Infranckiego, Legat Papieski, Metropolita Rusi, Wielcy Książęta Twerscy, Jazańscy, Odojewscy, Mazowieccy, Legnicy, Brzescy, Pomorscy, Hospodarowie Wołoszczyzny, Hanowie Tatarów Perekopskich i Zawołżańskich, Posłowie Cesarza Bizantyjskiego, Duchowieństwo. Po co te wszystkie zacne persony peregrynują po średniowiecznej Europie, by dotrzeć do Łucka nad Styrem? Ano po to, proszę Państwa, by zakładać pierwszy w historii w dziejach tego kontynentu Europejski Sojusz Obronny, pierwociny dzisiejszego NATO. Do tego nie dochodzi, bo cesarz próbuje skłócić Jagiełłę z Witoldem, dokonując rozmaitego typu intryg. Interesy poszczególnych państw nie są na tyle zbieżne. Ale to wówczas z inicjatywy litewskiej i polskiej próbuje się stworzyć paneuropejski sojusz obronny, bo Europa zagrożona najazdami tatarskimi i nadchodzącymi z wschodniej części hordami powinna się bronić razem. Czy gdzieś my o tym mówimy? Przypominamy? Uczymy? Nie. My tego nie wiemy. Może gdyby któryś z naszych światłych polityków zamówił u mistrza rangi Matejki wielki obraz, zjazd monarchów w Łódzku nad Styrem, wsadził w samolot, zawiózł do Brukseli, przyniósł do głównej kwatery NATO i polecił im wywiesić na dole w korytarzu. Może wtedy do niektórych dotarłoby, że lata świetlne temu tu rodziły się niezwykle oryginalne i ciekawe inicjatywy. Ale my sami o nich nie potrafimy pamiętać. Proszę Państwa, te trzy francuskie słowa liberté, égalité, fraternité zna każdy pod każdą szerokością geograficzną. Wolność, równość, braterstwo. Trzy słowa założycielskie każdej demokracji. A kto pamięta, że tak na dobrą sprawę pojawiły się sto kilkadziesiąt lat wcześniej w ugodzie hadziackiej, którą zawierali Rzeczypospolita z kozakami, mówiąc wolni do wolnych, równi do równych i zacni do zacnych powracają. Gdzie Państwo znajdą przypomnienie tych pięknych słów? Nie udało się stworzyć tego państwa, które tak miało wyglądać w zamyśle Trójdzielnej Rzeczypospolitej, składającej się z Korony, Litwy i Rusi, czyli późniejszej Ukrainy. Skutki tego znają Państwo, wiedzą, co się potem wydarzyło. Ale była taka myśl, była taka idea. I ta idea zmaterializowała się, chociaż przynajmniej werbalnie, kilkaset lat później. Oto na dwa lata przed wybuchem Powstania Styczniowego w 1861 roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi pochodzących ze wszystkich ziem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej zebrało się na polach nad Bugiem w miejscowości Chorodło, gdzie odczytano następujące słowa. My niżej podpisani wysłannicy i przedstawiciele wszystkich ziem, województw, miast dawnej Polski przedrozbiorowej w dniu dzisiejszym zebrani na polu miasta Chorodła oświadczamy aktem niniejszym stwierdzonym własnoręcznymi podpisami naszymi, że Unię łączącą Litwę z Polską ponawiamy, a Unię Polski i Litwy z Rusią, czytaj Ukrainą, zawieramy na zasadach zupełnego równouprawnienia wszelkich narodowości i wyznań, łącząc się do wspólnej pracy celem wydźwignięcia ojczyzny naszej z dzisiejszego upadku aż do zupełnej niepodległości. Czy my przypominamy, że w warunkach rozbiorów nasi światli przodkowie zawarli trójdzielną Unię? Dobitnym wyrazem zawarcia tej Unii było pojawienie się trójdzielnego herbu Rzeczypospolitej z białym orłem na polu szkarłatnym, litewską pogonią na polu błękitnym i ruskim archaniołem na polu złotym. A czego my się uczymy od przedszkola, od kołyski? Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały, a guzik z pętelką. Przez kilkaset lat herbem Rzeczypospolitej był herb dwudzielny, orzeł i pogoń, a od 1861 roku herb trójdzielny na wszystkich dokumentach rządu narodowego, Powstania Styczniowego, znajdą Państwo ten symbol. Znajdą go Państwo na drukach patriotycznych, na sygnetach, na biżuterii, na okładkach książek, na kartkach pocztowych. Czy Państwo wiedzą, do kiedy ten symbol był używany? Tak na dobrą sprawę, do I wojny światowej. Bo jeszcze wówczas łudzono się, że powstanie Rzeczypospolita łącząca te trzy wielkie nacje, Polaków, Litwinów i Rusinów. Nie powstała, ale warto o tym symbolu pamiętać. To przecież wtedy, po tym słynnym zjeździe horodelskim, ukraiński poeta, tworzący we Lwowie, Platon Kostecki, napisał ten niezwykły wiersz w tłumaczeniu na język polski. W imię Ojca i Syna to nasza modlitwa. Jak Trójca, tak jedna jest Polska, Ruś i Litwa. Jedna uboga królowa modli się za nami z Częstochowy, najświętszego miejsca dla Polaków, Poczajowa, świętej góry dla wszystkich na Ukrainie i znad Ostrej Bramy, czyli najświętszego miejsca na Litwie. Dlaczego tego wiersza nie znajdą Państwo w żadnej polskiej antologii? W żadnej. To, że dzisiejsza Ukraina nie chce się do niego przyznawać, smutne, nie dziwi. Ale dlaczego my tego nie wiemy? Proszę Państwa, skoro już o Rusinach mowa, kto z nas kojarzy i pamięta, że był taki czas, kiedy grekokatolik, Rusin, był prezesem koła wszystkich polskich parlamentarzystów w Wiedniu i marszałkiem Sejmu Galicyjskiego. Mowa o wielkim prezydencie miasta Krakowa Mikołaju Zydlikiewiczu, całe życie wiernym swojej grekokatolickiej wierze i ruskiemu pochodzeniu. Urodził się jako syn ruskiego kuśnierza, grekokatolik w Starym Samborze. To przepiękna postać z naszej wspólnej historii. Ale my będziemy pokazywać wyłącznie złowrogą, trzeba ją pokazywać, trzeba ją przypominać, postać Stefana Bandery. Ale dlaczego równocześnie nie pokażemy, że był ktoś taki jak Mikołaj Zydlikiewicz? Koniec XIX wieku i początek XX wieku to okres, kiedy definitywnie rozchodzą się drogi Polaków, Litwinów i Ukraińców. Litwini chcą tworzyć własne państwo. W manifestacjach, w dokumentach z tamtej epoki, w znanej broszurze wydanej w 1902 roku piszą: powoływanie się na minioną przeszłość, na Unię Litwy z Polską, nie ma również w naszych oczach tego znaczenia, jakie do tego historycznego faktu przywiązywali ojcowie nasi. Unia była, to prawda, ale była to Unia Rzeczypospolitej Polskiej z Wielkim Księstwem Litewskim. Dziś ta i tamta nie istnieją. Natomiast istnieje lud polski i litewski, z których żaden w Unii właściwego udziału nie brał. To też mamy prawo stanowczo twierdzić, że lud litewski jest dziś niczym niezwiązany z Polskim. Tak rozeszły się nasze drogi z Litwinami. Rozeszły się też z Rusinami, z Ukraińcami, którzy chcieli śpiewać Szcze Newmerła Ukraina i tworzyć własne państwo. Ale warto pamiętać, że były takie czasy, kiedy w herbie Rzeczypospolitej pospołu z białym orłem funkcjonowały i litewska pogoń, i ruski archanioł, a pod wspólną koroną mieściły się te trzy znaki. Proszę Państwa, my mówimy Polska, Ruś i Litwa. Jednym tchem wymawiając tą triadę. Ale gdyby tak naprawdę rozłożyć to na czynniki pierwsze, to jest lekko licząc kilkanaście różnych narodowości i mniej więcej tyle wyznań. Bo to przecież i Polacy, widzą Państwo fragmenty i strony z albumu, o którym jeszcze potem na koniec kilka słów, i Litwini, i Białorusini, i Ukraińcy, i Rosjanie, i Żydzi, i Tatarzy, i Karaimi, niezwykle egzotyczna, niewielka, najmniejsza z mniejszości, I Austriacy, i Niemcy, kto dziś pamięta, że tylko na Wołyniu osiedliło się 30 tysięcy Czechów, ponad 100 tysięcy Niemców, nie mówiąc już o Galicji oczywiście wschodniej. I te mniejsze etnie, jak Poleszucy, jak Huculi, jak Bojkowie i wreszcie ci, którzy na zadane pytanie o narodowość, wzruszając ramionami, mówili: ja tutejszy. To, proszę Państwa, dopiero cały ten tygiel tych wszystkich narodowości i wyznań, to tak naprawdę są kresy Rzeczypospolitej. Można by, proszę Państwa, taką wyliczankę przeprowadzić. Wileńska Jerozolima Północy, bo to Wilno było jednym z najważniejszych ośrodków życia intelektualnego Żydów europejskich. I Hasydzi na Podolu, bo to przecież nie gdzie indziej, ale na południowych rubieżach pierwszej Rzeczypospolitej rodził się jeden z najżywotniejszych ruchów religijnych w obrębie judaizmu, jakim był hasydyzm, a jego twórca Izrael ben Elizer, zwany mistrzem dobrego słowa, przecież pochodził ze słynnych okopów Świętej Trójcy w widłach Dniestru i Zbrucza. Można by przypomnieć czerwony płaszcz Hucuła i pustoły Poleszuka, o których tak pięknie pisał w autobiograficznych szkicach Ryszard Kapuściński, pochodzący przecież z Pińska, z Polesia. Były z jednej strony i lwowskie Orlęta, i Siczowi Strzelcy. W 1918 roku stanęliśmy naprzeciwko siebie, a będzie o tym mowa jutro, ale przypomnijmy, że w 1914, 15 i 16 roku w Karpatach, w sąsiednich dolinach walczyły legiony polskie i legiony ukraińskie obok siebie, pod wspólnym dowództwem, z wspólnym wrogiem, z carską Rosją. Mieliśmy wspomnianych już Czechów na Wołyniu, Ormian we Lwowie i na Pokuciu, byli i Karaimi w Trokach pod Wilnem i Wicinnicy na Niemnie. To dzisiaj już terminy, które najmłodsze pokolenie nawet nie jest w stanie rozszyfrować. Dodajmy, proszę Państwa, jak śpiewają Państwo Prząśniczkę: poszedł do królewca młodzieniec z Wiciną, łzami się zalewał, żegnając z dziewczyną. To o czym my śpiewamy? Śpiewamy, proszę Państwa, o tym ciemnym kształcie w nurtach Niemna. To jest Wicina, łódź, którą ciągnęło się, wracając w górę rzeki, na długich linach, na długich wiciach. Stąd Wici, Wicinnicy i Wicina, czyli łódź. Dopiero teraz ta zwrotka zaczyna być zrozumiała. Mieliśmy i Łebaków w Borysławiu, jednym z największych obszarów wydobycia ropy naftowej na świecie, czwarte co do wielkości zagłębie ropy naftowej przed I wojną światową, gdzie przez długie dziesięciolecia główną siłą roboczą była biedota żydowska. Stąd i ci Łebacy, którzy, wiedzą Państwo, co robią na tym zdjęciu, znajdą je Państwo też w albumie, zbierają cieniutką warstwę ropy rozlaną na powierzchni kałuży w ten sposób, że zanurzają w niej koński ogon, woda spływa, kropelki ropy się osadzają na włosiu. Trzeba to wyrząć do wiadra, nakapać w ten sposób wiadro tej ropy, potem zdać do beczki, sprzedać beczkę i w ten sposób utrzymać rodzinę. Mieliśmy i te przez niezwykłe historie, które potem zaowocowały tym słynnym powiedzonkiem Anglik z Kołomyi, bo to przecież słynna szkocka tak naprawdę rodzina Szejbalów dała początek temu powiedzeniu. Proszę Państwa, od dziesięcioleci ten nieprawdopodobnie trudny, splątany gąszcz wszystkich wątków, tą barwną mozaikę opisują historycy. Próbują zbadać, kogo było więcej, kogo było mniej, wytyczyć linię podziału,
wyjaśnić przyczyny konfliktów, ale i fenomen zgodnego współżycia, ustalić, po czyjej stronie była racja, kto jej nie miał, a przecież patrzą na to autorzy z wszystkich możliwych stron. Jak bardzo to są rozbieżne wizje, niech świadczy ten monumentalny tom Europa nieprowincjonalna, wydany 10 lat temu, w którym zupełnie inna jest perspektywa autorów piszących z pozycji rosyjskiej, niemieckiej, polskiej, ukraińskiej, litewskiej, żydowskiej, amerykańskiej. Jeszcze inną perspektywę proponuje nam francuski historyk Daniel Beauvoir, który twierdzi, że terminy kresy powinniśmy odłożyć do lamusa i nie używać, bo pachną kolonialnym podejściem. Ale te pouczenia francuskiego profesora, który do naszego stosunku do kresów przykłada francuski kompleks kolonialny, wydają mi się co najmniej nie na miejscu. Gdyby spojrzeć, proszę Państwa, na monografię miast kresowych, to okazałoby się, że są to miasta kompletnie inne. Gdy Żydzi opisują białoruską dzisiaj Lidę, piszą o Lidzie żydowskiej. Gdy wspominają ją Polacy, piszą wyłącznie o Lidzie polskiej. Gdy wspominają ją Białorusini, piszą o białoruskiej Lidzie. Trzeba by dopiero zebrać te wszystkie trzy narracje, by ta Lida pojawiła się tak, jak w istocie wyglądała. Kto wie, czy nie najtrafniej istotę tego kresowego tygla narodów, religii i kultur uchwycił Jerzy Stępowski, który w swoich błyskotliwych esejach, niestety pisanych na emigracji, na paryskim, francuskim bruku, dawał znakomitą definicję tego splątanego tygla narodów, religii i kultur. Pisał tak Stępowski. Cała ogromna część Europy leżąca między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatykiem, czyli Morzem Śródziemnym, była jedną szachownicą ludów, pełną wysp, enklaw i najdziwniejszych kombinacji ludności mieszanej. W wielu miejscach każda wieś, każda grupa społeczna, każdy zawód niemal mówił odmiennym językiem. Dodawał potem, w mojej ojczystej dolinie średniego Dniestru, bo urodził się nad Dniestrem, w tych rejonach, gdzie urodził się niejaki Jerzy Wołodyjowski, czyli autentyczna historia, historyczna postać, która posłużyła potem za fabularną postać pana Michała, pisał Stępowski, ziemianie mówili po polsku. No to mamy i piękny kresowy dwór, wprawdzie nie z Podola, ale z Nowogródczyzny. Włościanie po ukraińsku, dodawał Stępowski. To mamy postać takiego włościanina ruskiego z okolic Zaleścia. Urzędnicy po rosyjsku z odcieniem odeskim. Mamy zatem rosyjskiego urzędnika. Przypomnijmy, że do I wojny światowej urzędnicy rosyjscy nosili mundur. Dalej pisał kupcy po żydowsku. Mamy zatem i żydowskiego kupca zdążającego na targ do Kołomyi w towarzystwie dwóch hucułów. Dalej pisał Stępowski Filiponi i staroobrzędowcy, to niewielkie grupy religijne, nie wchodźmy teraz w detale, po rosyjsku z odcieniem nowogródzkim, pisał dalej, kabannicy mówili swoim własnym narzeczem. Prócz tego w tej samej okolicy były jeszcze wsie szlachty zagrodowej mówiącej po polsku, już często zruszczonej mówiącej po rusku, często grekokatolicki, ale jeszcze w skrzyniach trzymającej jakieś nadania królewskie, bo przecież z centralnej Polski na te kresy przez stulecia dążyli. Takie same wsie szlachty ukraińskiej, no to mamy i dworek dziedzica ukraińskiego na Wołyniu. Cyganie mówili po cygańsku, no to mamy i ale w Tarnowie, gdzie tyle się o cyganach mówi, piękną scenę z wesela na targowisku w Bolechowie, w Stanisławowskim. Dalej pisał Stępowski, Turków już wprawdzie nie było, ale w Kamieńcu Podolskim i w Chocimiu, po drugiej stronie Dniestru, stały jeszcze ich minarety.
Państwo pewnie znają tą historię, ale dla tych, którzy nie znają, przypomnijmy. To jedyny bodaj na świecie przypadek, żeby fronton katolickiej katedry ozdabiał muzułmański minaret. Historia tego niezwykłego związku jest w skrócie taka. Kiedy pan Michał Wołodyjowski zrobił wielkie bum i łaskawie już się wysadził w powietrze i na kilkadziesiąt lat Turcy zajęli kamieniec podolski, wkroczyli do kamieńca, co zrobili? Katedrę zamienili na meczet. Ale przed meczetem potrzebny jest minaret, czyli wieżyczka, na którą wspina się muezin, by wzywać wiernych do modlitw do Allaha. Więc wystawili minaret. Kiedy Polacy odbili kamieniec i na mocy pokoju powrócili, zawartego z Turcją, powrócili do kamieńca, nie zburzyli minaretu, tylko biskup kamieniecki kazał wykonać złotą figurę Matki Boskiej Zwycięskiej i ustawił ją na czubku minaretu, podkreślając, że prawowita wiara wróciła do kamieńca. W ten sposób mamy tą niezwykłą symbiozę muzułmańskiego minaretu z katolicką katedrą. Ale pokazuję Państwu kamieniec podolski z zupełnie innego powodu. Po pierwsze, dla przypomnienia dla tych wszystkich, którzy tam jeszcze nie byli, a być może będą mieli szansę dotrzeć, żeby dotarli tam koniecznie. Gdyby to miasto leżało we Francji, Włoszech, Niemczech, Anglii, byłoby perłą turystyczną pierwszej wody. Bo płynąca tutaj rzeka Smotrycz płynie, proszę Państwa, w ten sposób, że dopływa do kamieńca, po prawej stronie, tam gdzie żółta ramka, widzą Państwo fragment twierdzy, opływa kamieniec dookoła, rzeźbiąc kilkunasto, ponad dwudziestometrowe głębokości jar i płynie z powrotem w drugą stronę. Nurt rzeki płynący w jedną i drugą stronę dzieli raptem kilkadziesiąt metrów, część wody przelewa się górą. Miasto było położone na skalistej wyspie, tylko od południa, skąd szły napady tureckie czy wcześniej tatarskie, trzeba się było zabezpieczać. Tam wznoszono zaobwałowania, potem wzniesiono wielką twierdzę. Ale proszę Państwa, pokazuje to miasto z zupełnie innego powodu. Przez parę stuleci, w uproszczeniu znowu, kamieniec zajmowały trzy nacje. Polacy, Ormianie i Rusini. Wobec tego w mieście były trzy rynki. Był rynek polski, rynek ruski i rynek ormiański. Były trzy ratusze. Polski, ruski i ormiański. Trzy rady miejskie. Polska, ruska i ormiańska. I dopiero te trzy rady miejskie wspólnie stanowiły o losach miasta. Niezwykła zupełnie historia. Dodam Państwu jako anegdotkę, że przez ponad dwa stulecia te trzy nacje skutecznie broniły prawa osadzania się w kamieńcu podolskim dwóm innym nacjom, Cyganom i Żydom, twierdząc, że szpiegują na rzecz Turcji, ale tak naprawdę w dużej mierze chodziło o konkurencję w handlu pomiędzy Ormianami a Żydami. Nie chciano mieć skutecznych konkurentów. Wróćmy na chwilę jeszcze do Stemposkiego, który pisał w tym swoim znakomitym szkicu tak. Wszystkie te odcienie narodowości i języków znajdowały się nadto w stanie częściowo płynnym. Synowie Polaków stawali się nieraz Ukraińcami, synowie Niemców i Francuzów Polakami. Proszę bardzo, oto dwaj rodzeni bracia z Przyłbic pod Lwowem. Wielki generał polskiego, wcześniej austriackiego wojska, hrabia Stanisław Maria Szeptycki, jego rodzony brat, grekokatolik, Ukrainiec, wielka postać kościoła lwowskiego, arcybiskup miasta Lwowa Andrzej Szeptycki. Dwaj rodzeni bracia z tej samej hrabiowskiej rodziny z Przyłbic pod Lwowem. Pisał Stempowski, synowie Niemców i Francuzów Polakami. Kogo miał na myśli? Ano, proszę Państwa, naszego czwartego wieszcza narodowego, niejakiego Pola, który był synem autentycznego Niemca, Franciszka Xawerego Pochla z Warmii, a jego matka pochodziła ze spolonizowanej francuskiej rodziny Longchamp de Verrier. Z tej niemiecko-francusko-polskiej mieszanki wyrósł nam czwarty wieszcz narodowy. Dalej pisał Stemposki, Jeszcze dziwniejsze kombinacje powstawały z małżeństw mieszanych. Jeśli Polak żenił się z Rosjanką, mawiał mój ojciec, dzieci ich zwykle są Ukraińcami lub Litwinami. Ale ja chcę Państwu pokazać inne przykłady tych niezwykłych losów w obrębie jednej rodziny. My doskonale pamiętamy postać pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza. Ale kto pamięta postać jego brata, Stanisława Narutowicza, współtwórcy niepodległego państwa litewskiego, który w 1918 roku jest członkiem Litewskiej Rady Narodowej i jeden brat współtworzy niepodległą Rzeczypospolitą, a drugi współtworzy niepodległe państwo litewskie. Stanisław został na Litwie bardzo bolejąc nad rozbratem między Polakami a Litwinami. Jeszcze bardziej pikantną historię chcę Państwu przypomnieć z tego miejsca, prawie z tego miejsca, gdzie urodził się niejaki Czesław Wydrzycki. Dla młodszego pokolenia to jest prawdziwe nazwisko niejakiego Czesława Niemena, bo tak naprawdę nazywał się Czesław Wydrzycki. Koło wsi, w której się urodził, Wasiliszek, leży majątek Lebiotka. W majątku Lebiotka gospodarował szlachcic dziada i pradziada, pan Leonard Iwanowski. Widzą go Państwo na tym zdjęciu po prawej stronie, na dole. Kiedy dojrzał do stanu, że dojrzał do decyzji, by zmienić stan cywilny, zaczął się rozglądać za żoną i znalazł sobie żonę, córkę alzackiego barona, którą sprowadził do Lebiotki na Nowogródczyźnie. Państwo Iwanowscy mieli czterech synów. Proszę pozwolić, że Państwu ich przedstawię. Syn najstarszy, Jerzy Iwanowski, polityk, bliski współpracownik marszałka Piłsudskiego, w pierwszym rządzie powołanym jesienią 18 roku bodaj minister handlu, jeśli dobrze pamiętam, potem poseł na Sejm, działacz polityczny po II wojnie światowej, wylądował na emigracji. Postać nieco zapomniana, ale z tego znakomitego nurtu polskich niepodległościowców, Jerzy Iwanowski. Jego młodszy brat, Wacław Iwanowski, wybitny działacz białoruskiego ruchu narodowego, to on w Petersburgu wydawał pierwsze słowniki nowożytnego języka białoruskiego, wydawał prasę białoruską. W 1918 roku był ministrem w rządzie Białoruskiej Republiki Ludowej. Jeden był w rządzie polskim, drugi był w rządzie białoruskim, obaj ministrami. Był potem wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, na Uniwersytecie Stefana Batorego, w czasie II wojny światowej burmistrzem Mińska. Wielka postać, przez całe życie oddana idei niepodległego państwa białoruskiego. Trzeci brat, Tadeusz, wybitny litewski naukowiec, profesor biologii i zoologii, twórca ogrodów zoologicznych i Muzeum Zoologicznego, założyciel Kowieńskiego Zoo, na Litwie doskonale rozpoznawalna postać. Czwarty brat Stanisław był wziętym adwokatem w Wilnie. Czterech braci, dwóch Polaków, jeden Białorusin, jeden Litwin. Zapytacie Państwo, jak to możliwe? Może warto sięgnąć jeszcze raz do tego znakomitego szkicu, o którym wspominałem, Jerzego Stępowskiego, który pisał w tym szkicu tak. Tajemnica tych dziwnych i zawiłych procesów była w istocie rzeczy bardzo prosta. W czasach tych narodowość nie posiadała charakteru nieuniknionej fatalności rasowej, ale w znacznej mierze była dziełem wolnego wyboru. Człowiek sam decydował, za kogo się uważa. Kim chce być? Polakiem, Litwinem, Rosjaninem, Żydem, Niemcem? A było to, proszę Państwa, także możliwe dlatego, że od dziecka wyrastało się na Kresach w klimacie wieloetniczności, wieloreligijności, wielokulturowości. To panorama jednego tylko miasta, galicyjskiego miasta Stanisławowa. Chcę Państwa uwagę zwrócić tylko na wieże widoczne w tej panoramie. Jesteśmy w czasach jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Dominują barwy austro-węgierskie, kolor żółto-czarny. Dwugłowy orzeł powiewa nad Stanisławowem. Na pierwszym planie wieżyczka Sokoła, polskiej znanej organizacji w Tarnowie. Nie muszę Państwu mówić, co to jest Sokół i co z niego potem wyrośnie. Na pierwszym planie plac Mickiewicza, w krzakach widzą Państwo figurkę wieszcza, mamy polski Stanisławów, na horyzoncie wieżę Farnego Kościoła, najważniejszej świątyni katolickiej w Stanisławowie. Mamy zatem polski Stanisławów. Ale przy tym samym placu, po drugiej stronie, widzimy monumentalny budynek w mauretańskim stylu. To jest żydowska synagoga, jedna z największych, najpiękniejszych na Kresach, bo największą grupę mieszkańców Stanisławowa stanowili na przełomie XIX i XX wieku Żydzi właśnie. Mamy zatem żydowski Stanisławów i korespondencję Wilisz pisaną przez jednego z stanisławowskich Żydów. Tuż za wieżyczkami synagogi widać na horyzoncie inne wieżyczki. To wieżyczki kościoła ormiańskiego, bo Stanisławów, jak i całe Pokucie, aż po Lwów, to miejsce, gdzie tradycyjnie osadzają się Ormianie. Mamy zatem i ołtarz, obraz Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego, dzisiaj znajdujący się w Gdańsku. W tej samej perspektywie, w tej samym zdjęciu widzą Państwo monumentalny fronton katedry grekokatolickiej, najważniejszej świątyni dla Ukraińców mieszkających w Stanisławowie. Mamy zatem ukraiński Stanisławów i dokument podpisany przez jednego z wspaniałych biskupów ukraińskich, dzisiaj kompletnie zapomnianych, Grzegorza Homeszyna, bardzo ostro przeciwstawiającego się ukraińskiemu nacjonalizmowi, nawołującemu do zgody z Polakami. Piękna postać w ukraińskim kościele grekokatolickim. My także jej nie pamiętamy. Mamy ukraiński Stanisław. W miejscu, w którym stał autor tego zdjęcia, nie mógł dostrzec wież innego kościoła, kościoła ewangelickiego, bo mieszkający w Stanisławowie Niemcy, Czesi, Austriacy są najczęściej ewangelikami. Mamy zatem ewangelicki Stanisławów. To niosło określone konsekwencje, bo od samego początku człowiek funkcjonował w wielokulturowym świecie. Tak było zresztą na wszystkich ziemiach kresowych. Przypomnijmy, proszę Państwa, widok miejsca, w którym urodził się nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Dom Adasia Mickiewicza znajdował się, gdzie spędzał dzieciństwo, w samym pępku, w samym centrum Nowogródka. Od miejsca, w którym znajdował się dom Adasia Mickiewicza, mniej więcej taki sam dystans był do katolickiej fary, najważniejszego kościoła katolików nowogródzkich, do cerkwi bazylianów, czyli kościoła prawosławnego, do żydowskiej synagogi, czyli kościoła, do którego chodzili nowogródzcy Żydzi, i do nowogródzkiego meczetu, do którego chodzili nowogródzcy Tatarzy. Bo społeczność Nowogródka tworzyły te cztery nacje: Żydzi, Polacy, Białorusini i Tatarzy. Wobec tego były w Nowogródku i cmentarze chrześcijańskie, i cmentarz tatarski, i żydowski Kirkut. Proszę Państwa, jest takie piękne wspomnienie napisane przez uczennicę, która idzie rano do szkoły. Po latach przypomina sobie tą drogę, którą szła do szkoły. Proszę pozwolić, że z detalami wprawdzie, ale fragment tego wspomnienia Państwu przeczytam. Bo to jedno z najpiękniejszych wspomnień pokazujących to nieprawdopodobne splątanie w tym wielonarodowym, kresowym tygu. Idąc do szkoły, muszę przejść ulicą Hołówki, potem Bazyliańską i już jest rynek. Oto i rynek w Nowogródku. Jaką mozaiką są te domy, które mijam do szkoły? Na każdym domu jest tabliczka z numerem i nazwiskiem właściciela. Nasz gospodarz Mikołaj Żdan mieszka w domu pod numerem 39. Następny dom należy do Bronisława Wilniewczyca, szlachcica z jakiegoś zaścianka, miejscowego szewca. Nosimy tam obuwie do reparacji. Wilniewczyc jest kawalerem, więc sąsiadki ze wszystkich sił starają się go wyswatać, bo bez kobiety przecież trudno żyć samemu. Ilko i Bogumiła Bernatowie to właściciele dużego domu, tam mieszkają lokatorzy. Właścicielami trzech następnych domów są Tatarzy Makułowiczowie. Mają duży sad, ogród, piękne kwiaty. Obok stoi dom Nestora Wojtko, Białorusina. Gospodarz mieszka na wsi, w domu lokatorzy. Dalej duży teren należący do inżyniera Lewackiego, obsiewany rumiankiem. W czasie wakacji zbierałyśmy tam kwiatki do apteki, za co nam płacili. Dom Kamienieckich, tam też mieszkają lokatorzy. Kamieniecka jest artystką w Teatrze Żydowskim, rzadko bywa w domu, ma syna Griszkę. Następne dwa budynki, domy braci Aronowskich. Mniejszy należy do właściciela sklepu. Trzeci dom, też żydowski, mieszka w nim rzeźnik, wygląda na biedniejszego. W suterynach na rynku widzą Państwo rynek i handlowe kramy, suteryny, majatkę z mięsem. Jego synek choruje. Dalej dom braci Wojmiłowiczowie, ziemianek z Węgłów, które mieszkają na wsi, też z lokatorami. Znów dom Tatara Lewiedzia, potem dom maleńki Tatarki Furszy Alijewicz. Właścicielem dużego areału po drugiej stronie był Żyd Mowszowicz. Po sąsiedzku stoją domy Białorusinów Jurewiczów i Sidorkiewiczów, obok dom Mackiewiczów Polaków, dalej Białorusinów Huleckich, potem sąsiedni dom Żyda Piątaka. Dalej. Rodzina mieszana. Dalej dwa domy Felicji Szafidewicz-Tatarki, żydowski dom Lipszina, za nim Tatara Aleksandrowicza. Następny dom należy do Żyda Szafiry, potem dom Chrynki, znów dom Tatarki Smulskiej, Polaków Szumskich, Podfilipskich, Czaboćków, pani Lewaszkowiczowej, za nimi dom żydowski, w nim mieszka moja koleżanka Renia Balejnowska. No i wreszcie plac, gdzie będzie budowana nasza szkoła. Bazyliańskiej ulicy nie będę opisywać, tam jest prawie taka sama mozaika. Chcę zaznaczyć, że ludzie żyją obok siebie w zgodzie, bez nienawiści. A potem jeszcze jedno wspomnienie z gimnazjum, do którego, a właściwie ze szkoły, ale nie mam budynku szkoły, więc niech będzie budynek gimnazjum, a szkołę podstawową tak wspomina pani Zofia. W naszej klasie mamy mozaikę narodowościową. Polacy, Białorusini, Tatarzy i Żydzi. W sobotę, bo nauka przed wojną trwała 6 dni, także w sobotę, Żydom nie wolno pisać, bo jest szabas. To też moje koleżanki tylko siedzą na lekcjach i nikt nie zmusza ich do łamania praw religijnych. Niech Państwo zapytają, czy w jakimkolwiek państwie w Unii Europejskiej w XXI wieku takie rozwiązanie w ogóle byłoby możliwe. Żeby ze względów religijnych dziecko siedziało w szkole, ale nie pracowało. Kiedy mamy lekcje religii, przychodzą katolicki ksiądz Wiktor Gliński, prawosławny duchowny Klejewski, wyznanie mojżeszowe reprezentuje rabin Bruk, zaś islam muzułmański imam. Dzielimy się na grupy wyznaniowe w czasie tej lekcji, na następną przychodzimy już wszyscy razem do swojej klasy. Nikt nie czuje się gorszy czy lepszy. Wszyscy jesteśmy jednakowo traktowani, wspomina Zofia Borat. Proszę Państwa, bo to jest tak naprawdę najlepszy opis tego, z czym mieliśmy do czynienia na Kresach. Ta wielonarodowa, wieloetniczna, wielowyznaniowa, wielokulturowa szkoła, która jest pierwszą, niezadekretowaną odgórnie politycznie lekcją tolerancji, ale szkołą prawdziwą, bo mówimy innymi językami, wyznajemy innego Boga, inaczej się ubieramy, obchodzimy inne święta, siedzimy obok siebie, razem się bawimy, razem się uczymy. Ten element tej wielokulturowej szkoły świetnie wspomina jeden z polskich pisarzy, Leopold Buczkowski. Potem pisze tak, a potem gimnazjum. To gimnazjaliści sprzed I wojny światowej. 7 narodowości w jednej klasie, dosłownie. Polacy, Ukraińcy, 2 Rosjan, kilku Żydów, 3 Czechów z pobliskiej kolonii Chmielarzy, nawet jakiś Węgier się znalazł i Rumun. Co za odmienne temperamenty, ile skontrastowanych mentalności. Między nami tworzył się przedziwny melanż językowy, jakieś skróty zdań, migi, gesty. Od dziecka urzeczony byłem muzyką słowa. Ale nigdy by tego nie było, gdyby nie ta nasza galicyjskość, melanż językowy,
polsko-rusiński przy żydowskiej okrasie słyszanej przez kapelę Rojte Bande, wspominał Buczkowski. Proszę Państwa, jeszcze na chwilę wróćmy do Nowogródka. Jest rok 1929. Na Kresy wybiera się najważniejszy pierwszy obywatel Rzeczypospolitej, prezydent Ignacy Mościcki. Po 100 kilkudziesięciu latach od czasu Poniatowskiego nie było najważniejszej osoby w państwie w Nowogródku. Przyjeżdża. Mieszkańcy budują specjalną bramę triumfalną, żeby go powitać. Witamy prezydenta, prężą się szeregi, automobile w głębi. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, Mościcki miał straszną słabość do luksusowych samochodów. Miał całą stajnię wspaniałych automobili. To jest w ogóle na osobną historię. Wojsko, młodzież, urzędnicy, oficjele, prezydent przyjechał do Nowogródka. W Nowogródku witają go mieszkańcy. Kto go wita? Witają go Tatarzy. Jak go witają? Po staropolsku. Chlebem i solą. I za chwilę zapraszają, by wszedł do meczetu, bo chcą, by odwiedził najważniejsze dla nich miejsce w Nowogródku. Po chwili widzimy prezydenta gdzie? Przed żydowską szkołą podstawową, udekorowaną narodowymi barwami, bo żydowskie dzieci też chcą przywitać pierwszego obywatela w państwie. Za chwilę prezydent wmurowuje kamień węgielny pod budowę gimnazjum białoruskiego, bo miejscowa ludność białoruska chce mieć gimnazjum z własnym językiem wykładowym i od dawna się o takie gimnazjum stara. Myślą Państwo, przypadek, wypadek przy pracy. Bardzo proszę, jesteśmy w Łódzku, to zamek Lubarta, później wybudowany w widłach stylu, gdzie spotykali się owi władcy w średniowieczu. Prezydent przyjmuje delegację gminne na boisku, a po chwili, gdzie widzimy prezydenta? W katolickiej katedrze, wychodzącego z kościoła ewangelickiego, bo Czesi i Niemcy mieszkający na Wołyniu są ewangelikami. Po chwili prezydent zwiedza prawosławną cerkiew. Widzimy go jeszcze w żydowskiej synagodze i wchodzącego do karaimskiej kenesy, czyli świątyni Karaimów w ramach jednej wizyty państwowej. Wyobraźcie sobie Państwo, czy byłoby coś takiego możliwe Anno Domini 2013 w naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wizyta prezydenta w którymkolwiek polskim mieście i taki program wizyty. Obawiam się, że nie. Proszę Państwa, jeszcze kilka refleksji, zanim dobrniemy do końca tej prezentacji. Mam świadomość, że nadużywam Państwa cierpliwości, ale trudno z tymi Kresami się rozstać. Oto piękne sanktuarium religijne w Kochawinie, między Lwowem a Stryjem, do którego zawsze ciągnęły tłumy pobożnych pielgrzymów. Jedno z ważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Małopolsce Wschodniej, początku XX wieku. Kiedy latem wychodziły pielgrzymki z kościołów katolickich w województwie lwowskim czy stanisławowskim, równocześnie wychodziły pielgrzymki prowadzone przez kapłanów grekokatolickich i do kilkunastu grup pielgrzymkowych przychodziło spośród społeczności ukraińskiej, grekokatolickiej, bo to był tak ważny odpust, tak ważne święto katolików, że dla uszanowania tego święta my także tam peregrynowaliśmy. Ławra Poczajowska, która w XIX wieku z cerkwi wielkiego sanktuarium unickiego stała się centrum prawosławia, nienawistnego nam ze względu na Moskwę, ale do lat 20. i 30. do tego prawosławnego sanktuarium w Ławrze Poczajowskiej pielgrzymowali równie grekokatolicy ukraińscy, jak i katolicy polscy zamieszkujący Wołyń i Podol. Profesor Brykowski, pochodzący z Kołomyi, przypomina obchody święta Jordanu w Kołomyi. Jak Państwo wiedzą, święto Jordanu, jedno z najważniejszych świąt w kościołach wschodnich, obchodzone 19 stycznia, wtedy w przeręblu, w rzece, w stawie wybija się przeręble, woda staje się w tym dniu świętą wodą Jordanu. W Kołomyi był taki obyczaj, że tego dnia z cerkwi grekokatolickich wychodziły pielgrzymki nad tą przeręblę. Wychodziły osobne grupy z Kwary w Kołomyi, katolików, Polaków. Z synagogi wychodziła delegacja rabinów. Wszyscy spotykali się podczas tego święta nad ową przeręblą. O ekumenizmie nikt wtedy głośno nie mówił. Po prostu go praktykowano. A wszystkiemu przygrywała orkiestra 49. Pułku Piechoty, który stacjonował w Kołomyi, bo to było tak ważne wydarzenie w życiu tego miasta, że orkiestra Pułku Wojska Polskiego asystowała podczas tej uroczystości. Mamy, proszę Państwa, właśnie żołnierzy 49. Pułku Piechoty w Kołomyi. Wigilia. Na ścianie Piłsudski, Mościcki, orzeł, choinka, chałki, opłatki na szklankach. W tych szklankach chyba woda bardziej procentowa niż mineralna. Nieważne. Wszystko się zgadza. Gdyby jednak Państwo obrócili to zdjęcie do tyłu, zobaczyliby Państwo, że data tej Wigilii jest styczniowa. Bo to jest Wigilia grekokatolicka, bo większość żołnierzy służących w 49. Pułku Piechoty w Kołomyi to są huculi, grekokatolicy, i Wigilię obchodzi się tu w styczniu, zgodnie z terminarzem świąt grekokatolickich wschodu. Inny obrazek. Pod Wilnem w Nowej Wilejce stacjonuje jeden z kresowych pułków kawalerii, 13. Pułk Ułanów Wileńskich. To w tym pułku służą polscy Tatarzy. W latach 30., w połowie lat 30. wprowadzono nawet specjalne przywileje dla wszystkich poborowych Tatarów, żeby trafiali do tego jednego pułku, by nie rozpraszać ich po różnych jednostkach, by mogli być razem. W tym pułku jest szwadron jazdy tatarskiej, który dla uznania zasług Tatarów ponoszonych w obronie Rzeczypospolitej używa nie ułańskich proporczyków, ale tatarskich buńczuków. To jest oficjalny symbol tego szwadronu używany przez jazdę tatarską w Wojsku Polskim. Żołnierze i oficerowie tego szwadronu noszą na mundurach i mają prawo nosić specjalną odznakę tego szwadronu, którym jest proporczyk ułański w barwach szwadronu. Powinien być różowy, tu na tym zdjęciu wyszedł pomarańczowy, z muzułmańską gwiazdą i półksiężycem, bo są muzułmanami, wyznają islam. Odznaką oficerską i żołnierską tego pułku ułanów jest krzyż maltański z ryngrafem i Matką Boską Ostrobramską. Na tym samym polskim mundurze wojskowym, obok siebie, mamy najświętsze symbole dla polskich katolików, czyli Matkę Boską Ostrobramską i symbole islamu muzułmańskie, gwiazdę i półksiężyc. I nikomu to nie przeszkadza. Mieszczą się jeden i drugi razem. To była wielka rzecz w wojsku II Rzeczypospolitej. Umiejętność uszanowania wszystkich narodowości służących w Wojsku Polskim. Kiedy przychodziły święta żydowskie do stołu z żołnierzami wyznania judaistycznego, wyznających religię mojżeszową, siadał dowódca 12. Dywizji Piechoty, uwielbiany na kresach generał Stanisław Sołochów do wojny, żydowski rabin i inni rabini i żołnierze żydowscy służący w polskim wojsku. Proszę Państwa, jeden z wspaniałych muzyków galicyjskich, legendarny klezmer Leopold Kozłowski. Zbieżność nazwisk czysto przypadkowa, jak Państwo wiedzą, Kozłowskich jest jak psów, więcej niż jak Malinowskich i Kowalskich dzisiaj. To jedno z najpopularniejszych nazwisk. Nie wiem, jak to się stało, faktem jest. Pochodził z Przemyśla, niewielkiej miejscowości na Podolu. Pochodził z tej samej miejscowości, co późniejszy minister spraw zagranicznych, wiceminister Daniel Rotfeld. Notabene też z rodziny żydowskiej.
ukryty przez arcybiskupa metropolitę Szepkowskiego w Lwowie, dzięki któremu zawdzięczał ocalenie. Otóż, proszę Państwa, w tych Przemyślanach urodził się Leopold Kozłowski, żydowski klezmer, muzyk, który tak wspominał swoją miejscowość. Były cudownym sztetlem, gdzie większość oczywiście była żydowska, a różne wyznania żyły w całkowitej zgodzie. Sztetl przyjaźni. Dla przykładu, w Szabas, czyli w sobotę, zamknięte były żydowskie sklepy, ale były dwa sklepy nieżydowskie, chrześcijańskie, które dla uszanowania święta też zamykano. Kiedy można robić lepsze interesy niż wtedy, kiedy wszyscy Żydzi świętują, a my możemy sprzedawać? Nie, my te sklepy też zamykamy, by uczcić Szabas. Za to w niedzielę żydowskie sklepy były zamknięte, choć mogły być otwarte. To byli sąsiedzi z prawdziwego zdarzenia. Jeden z wybitnych polskich socjologów, profesor Felix Gross, niech Państwo nie mylą z publicystą, autorem głośnego Strachu i innych obrzydliwych książek, to zupełnie inna postać, tworząca w Stanach Zjednoczonych. Tak pisał w swoim szkicu o wschodniej granicy w Europie. The Frontier of Eastern Europe. Według mojego doświadczenia Polacy z Kresów byli bardziej liberalni i otwarci na różnice etniczne i wyznaniowe niż ludzie z tej samej sfery i o podobnym wykształceniu na zachodzie kraju. Tutaj na co dzień spotykali się na targu chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie, kozak Ukrainiec rozmawiał i pił z Polakiem, szlachcic odnosił się w tych czasach arogancko do Żyda, jednak żyli razem, robili interesy, rozmawiali, prawdopodobnie często sobie wzajemnie pomagali. Te powszednie aspekty życia pogranicznego rzadko są odnotowywane, ale tworzą fundamentalną część historii i mniej mówią o nienawiści, a więcej o przyjaźni. Kilka lat temu na półkach księgarskich ukazał się Atlas Historii Żydów Polskich. Monumentalne dzieło przypominające historię Żydów na terenach Rzeczypospolitej. W tym atlasie znajdą Państwo mapę pokazującą miejsca, w których doszło do najpoważniejszych zajść antyżydowskich, antysemickich w Polsce w latach 1935-1937. Zaznaczono je na tej mapie czarnymi kropeczkami. Proszę popatrzeć, gdzie te kropeczki się znajdują. Wszędzie poza Kresami. Chociaż akurat nie na Kresach Żydów naprawdę nie brakowało. Jak pięknie pisał jeden z wybitnych działaczy społecznych z Wilna, autor, wydawca wielu książek, zakochany w Wilnie Ludwik Chomiński, tak pisał o tym, o tych ziemiach. Kraj nasz to ziemia byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. To tradycja ludów, które niegdyś w Wilnie miały swoją stolicę. To amalgamat krwi litewskiej, polskiej, białoruskiej, przemieszany z Żydami, Tatarami, Karaimami, Starowiercami. To kraj szeroki, mający ośrodek w naszym Wilnie, jak w soczewce skupiającym ideę i myśl, ześrodkowującą dążenia krajów odwiecznie stąd rządzonych. Wilno to miejsce święte, to mekka tylu narodów, szczepów i ludów, to ukochanie tych wszystkich, którzy w szerokim promieniu tego znicza się rodzili, trwali, pracowali, cierpieli i kochali. Proszę pozwolić, że zakończę tę dzisiejszą prezentację cytatem z mojego ulubionego autora. Jeśli kiedyś będzie taka pogoda jak dzisiaj, zimno, mokro, deszczowo, jeśli będą mieli Państwo chandrę, niech Państwo koniecznie sięgną po książkę Andrzeja Chciuka. Łatwo zapamiętać, nie Kciuk, tylko Chciuk od chcenia. Nazywa się ta książka Atlantyda. Panie mi wybaczą, będą Państwo rżeć, kwiczeć ze śmiechu, czytając fragmenty tej książki. Napisana jędrnym, świetnym językiem, jest naprawdę genialnym tekstem. Niestety wyszła na emigracji, została wznowiona raz w latach 90. Można ją znaleźć pewnie w bibliotece. Niech Państwo do niej sięgną. ma pod tytuł Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. Druga część, Ziemia Księżycowa, również polecam, ale niech Państwo zaczynają od Atlantydy. To właśnie Andrzej Chciuk pisał tak pięknie o tamtych ziemiach, a niech obrazem do tego cytatu kończącego będą obrazy z Krzemieńca. Nam się wydaje, proszę Państwa, że obok Lwowa, obok Wilna nie ma bardziej polskiego miasta na Kresach niż Krzemieniec. Za sprawą gimnazjum wołyńskiego, tego XIX-wiecznego, i za sprawą słynnego liceum krzemienieckiego. Ale to złudne wrażenie. W Krzemieńcu, u progu II Rzeczypospolitej w 1921 roku, kiedy przeprowadzono spis powszechny, było ponad 7,5 tysiąca Żydów, mniej więcej tyle samo Ukraińców, Polaków było raptem 2000 z kawałkiem. Krzemieniec był żydowsko-ukraińskim miastem. To tylko to liceum krzemienieckie, to wcześniejsze gimnazjum krzemienieckie, to skojarzenie ze słowackim powoduje, że nam się wydaje, że Krzemieniec to jest jądro polskości. Było nim niewątpliwie. Mieliśmy zatem w Krzemieńcu, w samym centrum, w dawnych budynkach klasztornych, tą niezwykłą kuźnię kadr i polskości, jaką było to liceum, a wcześniej gimnazjum. Niech Państwa też ta nazwa nie zmyli, to wcale nie jest liceum tak naprawdę, ale o tym może przy innej okazji. Mieliśmy też w Krzemieńcu cmentarze. Były cmentarze chrześcijańskie i cmentarz katolicki, na którym znajdą Państwo nagrobek matki słowackiego, w końcu w 1/4 Ormianina, Salomei Byki. Były cmentarze stare, jeszcze kozackie, jeszcze pamiętające wiek XVII. Był oczywiście cmentarz żydowski z pochylonymi macewami, na których czasem napisy były dwujęzyczne i po polsku, i widzisz, czasem po hebrajsku. A my spróbujmy, proszę Państwa, na koniec oddać głos jeszcze Andrzejowi Chciukowi, który we wspomnianych przeze mnie książkach tak pięknie pisał. To widok Krzemieńca, o którym mówiliśmy, widok na górę Bony, gdzieś za mgłami domy zamieszkałe przez te nacje, które tu w Krzemieńcu było widać. A Chciuk pisał tak. Żyjącym, Państwu wszystkim, daj Boże zdrowie. Umarłym, daj wieczny pokój i światłość wiekuistą za to, że na swój sposób kochali ową ziemię. Polak chciał pokazać jej polskość. Rusin, jej ruskość. A Żyd, jej żydowskość. I co wyjątkowe w morzu nienawiści, jaka później nastała, że te rzeczy i sprawy się nie kłóciły, a uzupełniały. To sprawić jest władna tylko czysta miłość. Bo ludzie tam zawsze dzielili się na przyjaciół, znajomych i nieznajomych. Nieznajomy wszakże naprzód był człowiekiem, zanim jeszcze był Polakiem, czy Ukraińcem, czy Żydem, czy Niemcem. Dziękuję Państwu bardzo.